O moim dzisiejszym gościu pisano, że przyczynił się do sukcesów czołowych sportowców polskich. Przez wiele lat współpracował z Kamilem Stochem i Łukaszem Piszczkiem. Współpracował z kadrami narodowymi w kajakarstwie górskim, skokach narciarskich i podnoszeniu ciężarów. Na swoim koncie ma współpracę z piłkarkami ręcznymi, m.in. drużyną z MKS Selgros Lublin. W 2012 roku uzyskał certyfikat psychologa sportu klasy mistrzowskiej i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 8 lat pracuje dla indywidualnych klientów, realizując autorski model kompleksowego przygotowania psychologicznego. Gościem Radia Lublin jest psycholog sportu dr Kamil Wódka. Dzień dobry, panie Kamilu.
Dzień dobry, witam.
Ukończył pan Uniwersytet Jagielloński. Wiem, że przez wiele lat też pan mieszkał w Krakowie, ale obecnie jest to Lublin i ma pan gabinet przy ulicy Wojciechowskiej, tak?
Widzę, że dobry research pani zrobiła na mój temat.
Wszystko się zgadza. No dobrze, nasze spotkanie zaczęłam od pewnych słów, od słów etiopskiego lekkoatlety, dwukrotnego mistrza olimpijskiego, że zawsze jeśli zdołasz wygrać psychicznie, fizycznie, będziesz w stanie dokonać wszystkiego. Czy zgadza się pan z tym?
Nie, ponieważ uważam, że mówienie, że fizycznie zawsze jestem w stanie zrobić wszystko, pokazuje, jakby tam nie było żadnych ograniczeń. I Gebreselassie to oczywiście sportowy wielki mistrz i taki guru w ogóle dla swojego narodu, z którego się wywodzi, ale myślę, że w każdym obszarze są jakieś limity i ja nie jestem po to, żeby mówić ludziom, że te limity w ogóle nie istnieją, tylko zdecydować się o tym, gdzie, w jakim zakresie, w jakim obszarze te limity możemy przesuwać.
No właśnie, takich życiowych dewiz w internecie, w jednym zdaniu zawierających pewną subiektywną receptę na sukces, możemy przeczytać wiele. Co pan myśli o takich krótkich, gotowych rozwiązaniach, które są podawane jak na tacy właśnie?
Z racji tego, że jesteśmy w radiu i słucha nas dużo osób, to dokładnie co myślę tym językiem, który chciałbym użyć, to teraz tego nie powiem, ale będąc bardziej delikatnym, no to myślę, że to są takie prawdy, które są zbyt szybkie, płytkie i niestety często nie do końca trafione, tak mówiąc najdelikatniej. Ja z racji tego, że jestem psychologiem, obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, no nie rzucam przykładami na prawo i lewo różnych zawodników, którzy u mnie się pojawili, opisując dokładnie, co to było, ale trochę anonimizując te przykłady. Zdarza się, że ktoś się pojawia u mnie w gabinecie, który jest nakręcony przez jakiegoś trenera mentalnego na przykład, mówiącym o tym, że możesz wszystko, sufit nie istnieje i pracuj, im więcej pracujesz, tym lepiej, inni śpią, ty pracuj, bo to będzie twoja przewaga. No niestety, takie coś często prowadzi do wypalenia zawodowego.
Ale to jest pułapka współczesnych czasów, bo to jest bardzo popularne. Teraz są takie stwierdzenia, że wszystko możemy i cały świat do nas należy. Wystarczy właśnie gdzieś tam
wystarczy
wyjść.
Wystarczy
chcieć i wyjść poza to takie wyświechtane właśnie tą strefę komfortu.
Jak ja słyszę strefa komfortu, to szczerze mówiąc, jakby okej, idea, która się za tym kryje, jest może i słuszna, ale to jest tak często teraz używane, że trochę mam alergię na to stwierdzenie, tak? Bo co byśmy mieli nie zrobić, to możemy właśnie usłyszeć, że musimy wyjść poza naszą strefę komfortu. Ale wracając do tamtego przykładu, to ja nie uważam, że w sporcie trzeba jak najwięcej pracować, tylko trzeba mądrze pracować. Trzeba też znaleźć balans pomiędzy tym wszystkim. To nie tylko dotyczy sportu, to dotyczy każdego zawodu, również mojego. I żeby nie było tak, że jestem taki przemądrzalski, to również czasem mnie jest trudno znaleźć w tym wszystkim balans. Coś na ten temat wie na przykład moja rodzina w kontekście tego, ile jeszcze zdarzyło mi się parę lat temu pracować i wyjeżdżać. No ale tak troszeczkę nakreśla moje podejście czy moją filozofię pracy.
Pan mówi o takim mądrym balansie, czyli wyważyć właśnie życie zawodowe z życiem prywatnym.
Tak, aczkolwiek często rzeczywiście jest to trudne i niekoniecznie, może za tym idzie taka mała implikacja, związana z tym, że niekoniecznie na przykład zawodowy sportowiec, który sprawnie odnajduje się w danej dyscyplinie w danym momencie, to jest osoba, która nie wiem, będzie miała super poukładane życie prywatne, bo na przykład nakłady wysiłku, które tam są kładzione, zaangażowanie, liczba godzin, dni spędzonych właśnie w tej pracy może skutkować tym, że ciężko mu będzie poukładać życie prywatne. Więc ja staram się na to popatrzeć z takiej strony no, nie idealizującej, bo myślę, że z racji tego, że w sporcie w przyszłym roku będzie 20 lat mojej pracy zawodowej, gdzie ja pracuję tylko i wyłącznie w sporcie. W 2003 roku skończyłem psychologię na UJ-cie i od tamtej pory, no mogę trochę tak powiedzieć, że rzuciłem się w wir pracy zawodowej, to odczarował mi się sport. Sport nie jest dla mnie takim miejscem zachwytu tylko i wyłącznie, tak? Dalej lubię to robić, to jest moja pasja i tego typu stwierdzenia są jak najbardziej aktualne, ale patrzenie na sportowców, na to, jak sport od środka funkcjonuje, no często to są zupełnie dwa różne światy, czyli jeden to jest ten, który...
Widzimy tak, my, jako kibice na przykład.
Dokładnie, to co widzą kibice, a drugi to jest to, jak to wygląda od środka.
Mm-hmm. Czy to jest ta komercjalizacja i nacisk kładziony teraz na pieniądze, reklamę, czy to jest to, co też przytłacza?
Myślę, że komercjalizacja jest na pewno jednym z ważnych czynników, który ciągnie za sobą potem też te inne pozostałe. Ten poziom, nie wiem, człowieka w człowieku, tak bym to nazwał często, tak? Że to niekoniecznie jest w pełni obecne. Że to, co się mówi o tym, że sport to w wymiarze takim zespołowym, a tak naprawdę wymiar zespołowy uważam, że również jest w sportach indywidualnych, bo w indywidualnych sportach nie jest jeden zawodnik, tylko na niego pracuje cały sztab ludzi. To w tym wymiarze mówienie o tym, że jesteśmy drużyną, wszyscy pracujemy dla siebie, wzmacniamy się jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to są często wyświechtane frazesy, które niewiele mają wspólnego z tym, co tak naprawdę w tym sporcie się dzieje. Więc ja, tak jak pani zaznaczyła, od ładnych już paru lat zindywidualizowałem moją pracę.
Właśnie dlatego?
Bo jest przestrzeń do tego, tak? No co tutaj dużo mówić? To tak bym powiedział, jak jest mecz piłkarski i jest pytanie do zawodnika, który w tym momencie na przykład siedział na ławce. No, siedziałeś na ławce, ale twoja drużyna wygrała. Co ty o tym myślisz? No to, że ja siedziałem na ławce, to nie przeszkadza mi. Ważne, że my wygraliśmy, że zdobyliśmy punkty.
Nie wierzy pan?
W ogóle nie wierzę w to. A czy to, że on się cieszy z tego, że drużyna wygrała, to dobrze, tak? Tylko, że na przykład dla takiego zawodnika, co jest na ławce, to często niestety, trochę to może dziwnie zabrzmi dla kibiców, ale szczęściem jest to, że drużyna przegrała, ponieważ wtedy jest większa szansa na rotację i że ten zawodnik wtedy będzie miał szansę w następnym meczu wejść. A jeśli wszystko dobrze idzie, to trener na przykład nie ma podstaw do tego, żeby rotować skład.
Tak, ale wiadomo, że przed kamerami mówimy to, co być może ludzie i dziennikarze chcą usłyszeć, bo byłoby to po prostu niepolitycznie poprawne, gdyby powiedział prawdę.
Totalnie byłoby niepolitycznie poprawne. To równie dobrze mógłby sobie przystawić pistolet do kolana i pociągnąć za cyngiel. No, to tak, tego typu zachowanie by to było, ale no, realia są takie, jakie są. Jakby zawodowy sportowiec, im jest bardziej dojrzalszy, zarówno stażem, jak i takim właśnie własnym rozwojem, to on rozumie te realia, że to tak wygląda, po prostu. I nie obraża się na to, tylko zastanawia się, jak w tym funkcjonować.
Pan swoją współpracę, znaczy taką chyba pierwsza pańska taka poważniejsza albo bardziej medialna współpraca, to była z Kamilem Stochem, prawda? To było lata temu już, chyba ponad dekadę temu.
Ze skoczkami, tak.
Tak,
najpierw zacząłem pracować z Kamilem indywidualnie i po pół roku, jak się zmienił sztab, odszedł albo został zwolniony Hanu Lepisto i kadrę przejął Łukasz Kruczek, to wtedy zacząłem pracować z nim, ale tak naprawdę jeszcze wcześniej, teraz sobie przypominam tak chronologicznie, jak to wyglądało. Jeszcze za czasów Hańca Kutina też przez sezon pracowałem ze skoczkami. To się tak zakończyło, powiedzmy nie do końca się dograliśmy co do dalszej współpracy, ale gdzieś Łukasz, mówię o Kruczku, który wtedy za czasów Kutina był asystentem, o tym pamiętał i później, gdy objął trenera kadry, wrócił do tej współpracy.
Pan był wtedy bardzo jeszcze młodym psychologiem, prawda? Świeżo po studiach. Nie mówię, że teraz pan jest niemłody, ale wtedy był pan takim początkującym, można powiedzieć, tak?
Tak jak pani mówi, tak? Ja bardzo szybko wskoczyłem, jeśli
Właśnie, i takie były też zarzuty, tam pamiętam, pamiętam, wyczytałam też może przy jakichś komentarzach, że tak młody człowiek i za tak odpowiedzialne zadanie się bierze, jak przygotowanie skoczków do Igrzysk Olimpijskich.
Czy byłem odpowiednim stażem do tego, żeby tamtą pracę zrobić? Pewnie teraz jestem bardziej dojrzalszy, mam większe doświadczenie, ale ta dojrzałość, doświadczenie to nie jest jeden element, który pracuje. Myślę, że wtedy też miałem dużo pasji, też byłem dobrze wykształcony, bo skończyłem dobre studia, na studiach była specjalność. Też tą pracę, którą realizowałem, to też konsultowałem z bardziej doświadczonymi psychologami, więc ja myślę, że robiłem tą dobrą, mówiąc trochę kolokwialnie, robotę. Więc tak na to patrzę z tej perspektywy. Ale to, co pani podaje, nawet jak to pani nazwała zarzuty, to ja bym się tym jakoś... No może tak, to pokazuje trochę realność pracy w każdym zawodzie, który jest gdzieś bardziej na świeczniku, że zawsze znajdą się argumenty z jednej i z drugiej strony. Tak jak sportowiec spotka się z aprobatą i z potencjalnymi argumentami, dlaczego jego praca nie jest oceniana pozytywnie, tak samo tutaj, więc po prostu trzeba iść do przodu.
Przed panem było trudne wyzwanie, bo wtedy to było tuż po tej Małyszomanni i przed Kamilem Stochem było też trudne wyzwanie, żeby podołać tym oczekiwaniom, jakie są mu stawiane, prawda, ze strony kibiców. I pan trochę mu w tym pomógł. Jak się później okazało i tak się mówiło, że Kamil Stoch był świetnie przygotowany fizycznie, ale miał problemy z głową na samym początku swojej kariery.
I to, co pani mówi, jak ja rozmawiam czasem z młodymi zawodnikami, czyli takimi zawodnikami, którzy mają, zawodowcami, ale właśnie, którzy mają jakieś 20 lat, to dla nich jest totalną abstrakcją, żeby popatrzeć na Stocha jako na zawodnika, który kiedyś miał, nazwijmy to, potencjał rozwojowy w obszarze mentalnym, o, tak najdelikatniej. I oni traktują Stocha jako guru siły mentalnej również. Tak? I to jest dla nich ciekawe, zarówno zaskoczenie, jak i też taka informacja, jak dużo w tym obszarze można zrobić.
No właśnie, pan mówi, że podczas pracy ze swoimi klientami ta współpraca nie kończy się na takich pogadankach motywacyjnych, tylko właśnie często pan wspomina o treningu mentalnym. Jak można wytrenować umysł? Są jakieś techniki ogólne, które można stosować?
Rozumiem, że to dla pani jest takie nieoczywiste, tak?
Nie.
No właśnie.
Wiem, jak wytrenować ciało. Nawet gdybym sama tego nie robiła, to jest to podane jak na tacy wszędzie. Natomiast techniki, jak posługiwać się umysłem, jak nad nim pracować, jest tego zdecydowanie mniej, oprócz tych, o których pan wspomniał, o których wspomnieliśmy wcześniej.
Ja nie uważam, że jest ich mniej. Jest ich całkiem sporo. Tylko właśnie jest kwestia po pierwsze świadomości, że one istnieją, a po drugie instrukcji, jak to wykorzystywać. Więc to jest ten element takiego też przekonania się do tego, że to są cechy wyćwiczalne, trenowalne. I teraz ja staram się rozpocząć taką pracę z zawodnikiem od tego, żeby on się przyglądnął na przykład temu, czym różni się podejście, sposób myślenia, czyli mówiąc ogólnie też mentalność zawodników, którzy potrafią się realizować wtedy, gdy się tego od nich oczekuje, od tych, którzy tej umiejętności nie mają. I tutaj bym powiedział taki system. Tak, czyli że... I tutaj sięgamy do takiego stwierdzenia, nie lubię tam angielskiego wszędzie wkładać, gdzie nie potrzeba, ale to słowo akurat z angielskiego jest dobre. Mindset, które dobrze to odzwierciedla, ponieważ mindset to właśnie jakby tak to trochę po chłopsku tłumaczyć, to jak ten umysł, na czym jest poukładany, na czym jest poustawiany. Tak? I w tym kierunku idę. Czyli pierwszy element to jest odkrycie tego, na czym warto by się było koncentrować, a jakie elementy zostawić? Na czym ten system zbudować, a na czym go nie opierać?
Gościem Radia Lublin jest dziś psycholog sportowy dr Kamil Wódka. Do rozmowy wracamy już za chwilę.